Zabawa z synkiem zawsze koiła jego troski i pogodą napełniała mu serce. Minął ogród, wszedł do willi swej pierwszej kochanki i zastał ją znowu we łzach. O, Saro, zawołał, gdybyś miała Nil w twojej piersi, potrafiłabyś go wyplakać. Już nie będę, odparła, lecz jeszcze obfitszy strumień polał się z jej oczu. Cóż to wołał książę? Czy znowu sprowadziłaś sobie jakąś wróżkę, która straszy cię Fenicjankami? Nie Fenicjanek lękam się, ale Fenicji, rzekła. Och, ty nie wiesz, panie, jacy to nikczemni ludzie. Palą dzieci, roześmiał się namiestnik. Myślisz, że nie? Odpowiedziała, patrząc na niego wielkimi oczyma. Bajki. Wiem przecie od księcia Hirama, że to bajki. Hiram? Krzyknęła Sara. Hiram? Ależ to największy zbrodniarz. Spytaj mego ojca. O, on powie ci, panie, w jaki sposób Hiram zwabia na swoje statki młode dziewczęta dalekich krajów i, rozpiąwszy żagle, uwozi, aby je sprzedać. Była przecie u nas jasnowłosa niewolnica, którą porwał Hiram. Szalała z tęsknoty za swym krajem, ale nie umiała powiedzieć nawet, gdzie leży jej ojczyzna. I umarła. Takim jest Hiram, takim nędzny Dagon i wszyscy ci nikczemnicy. Może być, ale co nas to obchodzi? Spytał książę. Bardzo wiele, mówiła Sara. Ty, panie, słuchasz dzisiaj rad fenickich, a tymczasem nasi Żydzi wykryli, że Fenicja chce wywołać wojnę między Egiptem i Asyrią. Podobno nawet co najprzedniejsi kupcy i bankierzy feniccy zobowiązali się do tego strasznymi przysięgami. Na cóż im wojna? Wtrącił książę z udaną obojętnością. Na co? Zawołała Sara. Będą wam i Asyryjczykom dostarczać broni, towarów i wiadomości. A za wszystko każą sobie 10 razy drożej płacić. Będą obdzierali poległych i ranionych obu stron. Będą od waszych i asyryjskich żołnierzy wykupywać zrabowane przedmioty i niewolników. Czyliż tego mało? Egipt i Asyria zrujnują się, ale Fenicja pobuduje nowe składy na bogactwa. No i któż ci wyłożył taką mądrość? Uśmiechnął się książę. Alboż nie słyszę, jak mój ojciec, nasi krewni i znajomi szepcą o tym, trwożnie oglądając się, aby ich kto nie podsłuchał? Czyliż wreszcie ja nie znam Fenicjan? Przed tobą, panie, oni leżą na brzuchach i ty nie widzisz ich obłudnych spojrzeń. Ale ja nieraz przypatrywałam się ich oczom zielonym z chciwości albo żółtym z gniewu. Och, strzeż się, panie Fenicjan, jak jadowitej żmii! Ramzes patrzył na Sarę i mimowoli porównywał jej szczerą miłość z wyrachowaniem Fenicjanki, jej tkliwe wybuchy z podstępnym chłodem Kamy. Zaprawdę, myślał, Fenicjanie są jadowitymi gadami, ale jeżeli Ramzes Wielki posługiwał się na wojnie lwem, dlaczego ja przeciw wrogom Egiptu nie miałbym użyć żmii? I im plastyczniej wyobrażał sobie przewrotność Kamy, tym bardziej pożądał jej. Dusze bohaterskie niekiedy szukają niebezpieczeństw. Pożegnał Sarę i nagle, nie wiadomo skąd, przypomniał sobie, że Sargon jego podejrzewał o udział w napadzie. Książę uderzył się w czoło. Czyby to ten mój sobowtór, rzekł, urządził bijatykę posłowi? A w takim razie kto go namówił? Chyba Fenicjanie. A jeżeli oni chcieli do tak brudnej rzeczy wmieszać moją osobę, więc słusznie mówi Sara, że to są nikczemnicy, których powinienem się wystrzegać. Znowu odezwał się w nim gniew i książę postanowił kwestię rozstrzygnąć natychmiast, a ponieważ właśnie zapadał wieczór, więc Ramzes, nie wstępując do siebie, poszedł do Kamy. Mało obchodziło go, że może być poznany. Na wypadek zaś niebezpieczeństwa miał przecie miecz. W pałacyku kapłanki świeciło się, ale ze służby nikt nie kręcił się w przysionku. Dotychczas, pomyślał, Kama wyprawiała swoją służbę, kiedy ja miałem przyjść do niej. Dziś czy przeczuwa mnie, czy może przyjmuje szczęśliwszego ode mnie kochanka.